Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prawdziwa teologia kierowana jest miłością do Boga, przypomniał papież, wręczając trzem teologom nagrodę Ratzingera.
Zmarł emerytowany arcybiskup Berlina, kardynał Georg Stercyński.
Caritas Polska wyraziła zaniepokojenie ograniczeniem europejskiego programu pomocy żywnościowej.
30 czerwca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Czym jest naprawdę teologia? To pytanie postawił Benedykt XVI, wręczając nagrodę Ratzingera, określaną już jako Nobel z teologii, jej pierwszym trzem laureatom. Dwaj z nich, jak powiedział papież, to wielcy teolodzy nagrodzeni za całość długiego życiowego dorobku. 77-letni hiszpański dogmatyk, ksiądz profesor Olegario González de Cardedal z Salamanki i 85-letni świecki badacz ojców Kościoła, profesor Manlio Simonetti z Rzymu. Trzeci należy do młodszego pokolenia, 50-letni ojciec Maksymilian Heim, opat cystersów z Heiligenkreuz w Austrii, badacz myśli teologicznej Józefa Ratzingera.
Ojciec Święty podjął refleksję nad znaczeniem teologii jako nauki o Bogu. Przypomniał, że w nowych czasach, by dowieść jej naukowości, często sprowadzono ją do badań historycznych albo łączono z psychologią i socjologią. To jednak nie wystarcza, bo teologia musi odpowiadać na pytanie o prawdziwość wiary. Nie chodzi tu o racjonalność na drodze eksperymentów. Ten sposób używania rozumu w czasach współczesnych rozwinął się w pełni na polu nauk przyrodniczych, zwrócił uwagę papież. Przyznał, że w zakresie poznawania natury i jej praw takie rozumienie naukowości jest słuszne i nikt tego nie może podważać.
Istnieje jednak granica takiego używania rozumu. Bóg nie jest przedmiotem ludzkiego eksperymentowania. On jest podmiotem i objawia się jedynie w spotkaniu między osobami. Miłość chce lepiej poznać tego, kogo kocha. Prawdziwa miłość nie czyni ślepym, ale widzącym. Należy do niej pragnienie prawdziwego poznania drugiego. Dlatego ojcowie Kościoła, tych, którzy poprzedzali i przygotowywali chrześcijaństwo, znajdowali poza światem objawienia Izraela nie na obszarze zwyczajowej religii, ale w szukających Boga, w filozofach, w ludziach spragnionych prawdy, a zatem na drodze ku Bogu. Kiedy nie ma takiego używania rozumu, wielkie pytania ludzkości wypadają poza zakres rozumu i są pozostawiane nieracjonalności. Dlatego tak ważna jest autentyczna teologia. Prawdziwa wiara prowadzi rozum do otwarcia się na to, co boskie, aby kierowany miłością poznał Boga bardziej z bliska. Inicjatywa tej drogi należy do Boga, który włożył w serce człowieka pragnienie, by szukał Jego oblicza.
Benedykt XVI spotkał się ponadto w auli Pawła VI z metropolitami, którym wczoraj nałożył paliusze, z ich bliskimi oraz wiernymi przybyłymi do Rzymu na tę uroczystość. Była to dla papieża okazja do przypomnienia w różnych językach znaczenia paliusza jako znaku kościelnej jedności z następcą Piotra.
Drodzy przyjaciele, dziękujmy Panu, że w swej nieskończonej dobroci nie przestaje dawać pasterzy swojemu Kościołowi. Was, drodzy arcybiskupi, metropolici, zapewniam o duchowej bliskości i modlitewnym wsparciu waszej pasterskiej posługi, którego niezbędnym wymogiem jest postawienie na pierwszym miejscu miłości Chrystusa. Jak stwierdza święty Cyprian w swoim traktacie o modlitwie pańskiej, nic nie można przedkładać nad Chrystusa, bowiem i On niczego nie umiłował tak jak nas. Należy zatem pragnąć nierozerwalnego trwania w Jego miłości, stać odważnie przy Jego krzyżu i dawać Mu wierne świadectwo.
Duszpasterskie zasługi kardynała Georga Stercyńskiego w jednoczeniu podzielonego miasta i kraju przypomniał papież w telegramie kondolencyjnym po śmierci emerytowanego arcybiskupa Berlina. 75-letni niemiecki purpurat zmarł dzisiaj po długiej i ciężkiej chorobie, znoszonej cierpliwie i z wiarą, co podkreśla Benedykt XVI. Zwraca też uwagę na jego troskę o bezdomnych, uchodźców i migrantów.
Kardynał Stercyński był człowiekiem jednoczącym ludzi. Jak nikt inny przyczynił się do budowania jedności między wschodnimi a zachodnimi Niemcami, napisał w telegramie kondolencyjnym przewodniczący niemieckiego episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch. Georg Sterczyński został mianowany ordynariuszem Berlina w maju 1989 roku, jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego. Do jego zasług należy m.in. zjednoczenie podzielonych politycznie miejscowych katolików oraz duszpasterstwo w tzw. katolickiej diasporze. Miejscowy kościół należy bowiem do mniejszości, a jego wierni muszą sprostać szczególnym wyzwaniom w ateistycznym otoczeniu. W czerwcu 1991 roku Jan Paweł II wyniósł arcybiskupa Sterczyńskiego do godności kardynalskiej. Wśród polityków w stolicy Niemiec postrzegany był jako solidny, ale i stanowczy partner. W 1996 roku był gospodarzem pielgrzymki Jana Pawła II do Berlina. W niemieckim episkopacie odpowiedzialny był za komisję do spraw rodziny. Kardynał Sterczyński urodził się w 1936 roku w Warlach, dzisiejszych Worławkach koło Olsztyna. Po wojnie wraz z rodziną musiał opuścić tamte ziemie, wychował się w NRD, gdzie przeszedł swoją formację kapłańską. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W czasach, kiedy ludziom brak punktów odniesienia, L'Osservatore Romano prezentuje się jako gazeta opiniotwórcza, która nie tylko informuje, ale również formuje swych czytelników, napisał Benedykt XVI w przesłaniu z okazji 150-lecia Watykańskiego Dziennika. Jego pierwszy numer został wydany 1 lipca 1861 roku. Już wtedy ukazywał się jako popołudniówka.
150 lat historii to dla dziennika bardzo dużo, zaznaczył papież. Przypomniał chwilę, kiedy L'Osservatore Romano cieszyło się szczególnie wysokim prestiżem. Zyskało go dzięki swej obiektywności oraz odwadze, jaką zachowało w obliczu tragedii XX wieku. Było tak zwłaszcza podczas II wojny światowej, kiedy papieski dziennik był w ówczesnym Rzymie jedynym światłem, prawdziwą latarnią morską, zauważył Benedykt XVI, odwołując się do świadectwa Pawła VI. Tę funkcję, zdaniem papieża, Watykański Dziennik powinien pełnić również dzisiaj, poszerzając grono autorów i nabierając coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Pomagają temu edycje w innych językach oraz istniejąca od 2 miesięcy własna strona internetowa, napisał Benedykt XVI w przesłaniu z okazji 150-lecia L'Osservatore Romano.
Po katastrofie w elektrowni w Fukushimie należy się ponownie zastanowić nad zasadnością korzystania z energii nuklearnej, stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jej tegoroczna konferencja ministerialna odbyła się w cieniu tragicznych konsekwencji trzęsienia ziemi w Japonii.
Zdaniem watykańskiej delegacji katastrofa w Fukushimie pokazała, że energia atomowa wiąże się z realnym, a nie tylko hipotetycznym ryzykiem. Szkody, jakie może wyrządzić, mają zasięg ogólnoświatowy, a ich skala jest nieprzewidywalna. W takiej sytuacji należy sobie znowu postawić pytanie o zasadność korzystania z energii atomowej i o to, czy rzeczywiście jesteśmy zabezpieczeni przed błędem człowieka na każdym etapie funkcjonowania elektrowni. Dodatkowo, i to ciężkie do oszacowania zagrożenie, stanowi na tym polu terroryzm. Nierozwiązanym problemem jest też składowanie odpadów radioaktywnych oraz likwidacja nieczynnych reaktorów. Trzeba zapytać, czy nie jest to dodatkowy ciężar, którym obciążamy przyszłe pokolenia, stwierdziła delegacja Stolicy Apostolskiej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i wzmożonym rozwojem elektrowni atomowych niezbędne jest zaostrzenie międzynarodowych kontroli na tym polu, czytamy w oświadczeniu watykańskiej delegacji na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Chrześcijanie różnych wyznań porozumieli się w sprawie misji. Światowa Rada Kościołów, Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego oraz Światowy Alians Kościołów Ewangelikalnych wydały wspólną deklarację Chrześcijańskie świadectwo w wieloreligijnym świecie.
Praca nad dokumentem trwała 5 lat. Przypomina się w nim, że ewangelizacja należy do istoty życia chrześcijańskiego. Nawet jeśli w niektórych sytuacjach głoszenie Ewangelii jest trudne czy wręcz zakazane, nie zwalnia to chrześcijan z obowiązku dawania świadectwa o Chrystusie. Czyniąc to, powinni jednak wzorować się na samym Chrystusie, okazując szacunek innym. Dokument piętnuje szereg zachowań, które są sprzeczne z wartościami Ewangelii, między innymi stosowanie przemocy, a co za tym idzie niszczenie miejsc kultu, sakralnych symboli i tekstów. W ekumenicznej deklaracji przypomina się również, że głosząc Ewangelię nie można wykorzystywać trudnego położenia ewangelizowanych, wynikającego na przykład z ubóstwa czy choroby. Zachęca się natomiast do poznawania innych religii, aby głosząc Chrystusa, umieć uszanować to, co jest w nich prawdziwe i dobre.
W Pakistanie zlikwidowano Federalne Ministerstwo do Spraw Mniejszości Religijnych. Część jego uprawnień przejmą władze regionalne. Jest to efekt trwającej od miesięcy restrukturyzacji rządu, a w istocie, jak podkreślają chrześcijanie, pozbycie się niewygodnego kłopotu, jakim dla władz Pakistanu była komórka upominająca się o prawa mniejszości w tym muzułmańskim kraju. Nie tylko chrześcijanie, ale także na przykład hinduiści obawiają się, iż obecnie ich głos będzie zupełnie niesłyszalny, a sami zostaną pozbawieni jakichkolwiek praw. Stąd w ostatnich tygodniach w Pakistanie zorganizowano wiele konferencji pokojowych manifestacji za utrzymaniem Ministerstwa do Spraw Mniejszości Religijnych, niestety bezskutecznie.
Zamknięcie ministerstwa zostało nazwane drugim zabójstwem Shahbaza Bhattiego. Ten minister do spraw mniejszości religijnych został zabity przez islamskiego fundamentalistę za obronę chrześcijanki Asi Bibi oraz promowanie projektu prawa mającego zmienić tzw. ustawę o bluźnierstwie. Szukając poparcia na arenie międzynarodowej, sprzeciwiał się też rządowym planom zlikwidowania ministerstwa.
Premier Pakistanu Raza Gilani zapowiada, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie powołane do życia Federalne Ministerstwo do Spraw Harmonii Religijnej i Praw Człowieka, w którego gestii ma się też znaleźć troska o mniejszości. Nie przekreśla to jednak obaw, tym bardziej, że likwidacja Ministerstwa do Spraw Mniejszości Religijnych została przez rząd okrzyknięta historycznym krokiem na drodze budowania demokracji.
Katolicy Hongkongu wyszli na ulicę w obronie wolności religijnej w Chinach. We wczorajszej manifestacji, która odbyła się przed siedzibą chińskiego rządu centralnego tego specjalnego regionu administracyjnego, wziął udział kardynał Joseph Zenzekiun. Domagano się zaniechania kolejnych nielegalnych sakr biskupich oraz wypuszczenia na wolność wszystkich ludzi kościoła przetrzymywanych od lat w więzieniach i obozach pracy Chińskiej Republiki Ludowej.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Prawie 500 000 000 złotych wyniosła wartość pomocy, jaką w 2010 roku przekazała potrzebującym Caritas w Polsce, wynika z opublikowanego dziś raportu z działalności tej organizacji za ubiegły rok. To o 70 milionów więcej niż w roku 2009. Jak przypomniał ksiądz Marcin Brzeziński, wicedyrektor Caritas Polska, w roku ubiegłym Caritas świętowała 20-lecie odnowionej działalności.
To, co się udało przez te 20 lat osiągnąć, to przede wszystkim najcenniejsze, myślę, zaufanie społeczeństwa polskiego, które wyraża się też w tym, że kiedykolwiek dzieje się coś złego, to ludzie samoczynnie, z własnej inicjatywy zwracają się do Caritas, żeby pomoc przekazać, żeby nam przesłać pieniądze, które możemy my następnie szybko uruchomić.
Z niepokojem Caritas odniosła się do ograniczenia Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PAED. W przyszłym roku może się ona zmniejszyć nawet o 80%. Ksiądz Zbigniew Sobolewski, sekretarz generalny Caritas Polska, przypomniał, że w 2010 roku o prawie 6 milionów wzrosła liczba posiłków przygotowywanych z przekazanej żywności w kuchniach dla ubogich i jadłodajniach Caritas.
Istnieje spora grupa dzieci niedożywionych, które otrzymują pomoc żywnościową w świetlicach socjoterapeutycznych albo też w różnego innego typu świetlicach, na przykład przy parafialnych. Istnieje zapotrzebowanie na tego typu pomoc. To jest dowód na zubożenie naszego społeczeństwa, skoro zaczyna zabrakować nam na podstawowe rzeczy. I tego zjawiska nie powinniśmy lekceważyć.
Ksiądz Brzeziński poinformował, że podczas dzisiejszego spotkania z ministrem Michałem Bonim strona rządowa zobowiązała się do podjęcia działań mających na celu utrzymanie pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej na dotychczasowym poziomie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.